Mówi Paryż Refi, środa, 15 dzień października 2008 roku. Witają Państwa Anna Bernhardt, Grażyna Chmurska, Sylwia Lips, Agnieszka Kumor, Katarzyna Zawicka, Stefan Riger, Piotr Rosochowicz i Krzysztof Rutkowski. Zapraszamy Państwa do wysłuchania naszej audycji, w której oprócz dziennika, przeglądu prasy, kroniki europejskiej Euronet polecamy Państwa uwadze nowości muzyki klasycznej, rogatki wersalskie i magazyn literacki. Mówi Paryż RFI, oto najważniejsze wydarzenia w skrócie. Trwa szczyt Unii Europejskiej w Brukseli. Polski prezydent i premier usiedli koło siebie. W Genewie rozpoczęła się konferencja pod patronatem Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w sprawie konfliktu rosyjsko-gruzińskiego. Marsylianka znowu wygwizdana. Skandal na meczu Francja-Tunezja. Mówi Paryż RFI, to pełne wydanie naszego dziennika. Entuzjazm giełd po przyjęciu planu w strefie euro trwał krótko. Przywódcy europejscy na szczycie w Brukseli zdecydują, czy rozszerzyć ten plan na 27 państw. Prezydent Bush podjął podobnie jak w Europie decyzję, zwiększając udziały państwa w zagrożonych bankach, ale coraz więcej mówi się o recesji w Stanach Zjednoczonych. Z najnowszych informacji wynika, że giełdy w Europie i w Stanach Zjednoczonych, a właściwie na całym świecie, dzisiaj znowu w bardzo złej sytuacji, spadają akcje, wygląda to wszystko poważnie. Przywódcy Indii, Brazylii i Afryki Południowej obradujący w New Delhi oskarżyli kraje bogate o sprowokowanie światowego kryzysu finansowego. Premier Indii Manmohan Singh przyjął prezydenta Brazylii Luisa Inácio Lula da Silva oraz nowego przywódcę Republiki Południowej Afryki Kgalema Motlanthe na trzeciej już z kolei corocznej konferencji tych trzech państw. Trójstronny szczyt poświęcony dotychczas zacieśnianiu partnerskich więzi gospodarczych oraz dyplomatycznych pomiędzy trzema krajami zamienił się w środę w trybunał, przed którym stanął zachodni kapitalistyczny system finansowy. Prezydent Brazylii stwierdził, że wiele krajów rozwijających się stało się ofiarami światowego kryzysu rozpętanego przez państwa bogate. Prezydent Lula dodał, że wielka niesprawiedliwość polega na tym, że kraje biedne muszą płacić za, cytuję, brak odpowiedzialności spekulantów, którzy zamienili świat w gigantyczne kasyno. Prezydent Republiki Południowej Afryki potępił z kolei garstkę tych, którzy zepchnęli światowy system finansowy na skraj przepaści i dodał, że od tej pory przywódcy państw rozwijających się muszą traktować z największą ostrożnością podsuwane przez te kraje uprzemysłowione, gotowe rozwiązania. Gospodarz spotkania, premier Indii, wypowiedział się w łagodniejszym tonie. Oświadczył on, że wszystkie trzy potężne kraje Azji, Afryki i Ameryki Południowej, których przywódcy zgromadzili się w stolicy Indii, mają wielką rolę do odegrania w zagwarantowaniu stabilności światowego systemu finansowego. Palaniappan Chidambaran, minister finansów Indii, powtórzył, iż system bankowy jego kraju, czyli 10. potęgi gospodarczej świata, jest zdrowy. Mówi Paryż RFI, na trwającym w Brukseli szczycie Unii Europejskiej dominuje oczywiście sprawa kryzysu finansowego. Po niedzielnym spotkaniu przywódców strefy euro giełdy zareagowały od razu pozytywnie. We wtorek ta tendencja się znowu odwróciła i trwa nadal. Przewodniczący Unii Europejskiej w tym półroczu, prezydent Francji Nicolas Sarkozy, namawia Europejczyków do przyjęcia planu zatwierdzonego przez Eurogrupę, czyli do gwarancji państwowych dla banków i do wspólnych działań. Największe kontrowersje ten plan budzi u Czechów, obawiających się interwencji państwa przypominającej czasy komunizmu. Przed rozpoczęciem obrad szczytu w Brukseli prezydent Sarkozy spotkał się z delegacją czeską, próbując ich przekonać do planu. Jeśli Praga się będzie upierała, to plan zostanie przyjęty przez 26 państw, aż Czechy ściągną na siebie burzę, nie mając piorunochronów, powiedział jeden z bliskich współpracowników prezydenta Sarkozy'ego. Oprócz kryzysu finansowego przywódcy 27 krajów europejskich naradzają się w sprawie kryzysu gruzińskiego, piractwa na Oceanie Indyjskim oraz traktatu lizbońskiego. Polski minister obrony Radosław Sikorski zagroził, że postawi weto w sprawie europejskiego planu dotyczącego zmian klimatycznych, jeśli Unia Europejska będzie nalegać, by został on wcielony w życie w najbliższych miesiącach.
Jednym z tematów, które będą omawiane na szczycie europejskim w Brukseli, jest tak zwany pakiet klimatyczno-energetyczny. Premier Polski Donald Tusk postanowił uprzedzić dyskusję w gronie 27 państw członkowskich i zaprosił na coś w rodzaju wstępnego mini szczytu przedstawicieli 9 krajów chcących zmodyfikować europejski plan walki z konsekwencjami zmian klimatycznych. Jak powiedział Donald Tusk dziennikarzom w Brukseli, swój udział zgłosiły państwa pragnące współpracować z Polską i Węgrami. Jeden z litewskich dyplomatów ujawnił, że chodzi o 3 kraje bałtyckie – Republikę Czech, Słowację, Bułgarię i Rumunię. Będą one wraz z Polską i Węgrami próbowały ograniczyć rozmiar restrykcji przewidzianych w ramach europejskiego planu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Jak wiemy, Unia Europejska zamierza do 2020 roku ograniczyć o 20% wydalanie tej substancji. Polska jednakże, podobnie jak inne kraje Europy Wschodniej, w produkcji elektryczności opiera się głównie na węglu, a ten przyczynia się w dużej mierze do zanieczyszczania środowiska. W Polsce na przykład aż 96% elektrowni do produkcji prądu używa węgla i w przekonaniu Mikołaja Dowgielewicza, szefa Polskiego Urzędu Integracji Europejskiej, Warszawa nie zechce zaakceptować daty zakończenia prac nad pakietem klimatycznym, jeżeli propozycja prezydencji francuskiej nie uwzględni polskich propozycji zakładających ciągle duży udział węgla kamiennego w produkcji elektryczności. Unia Europejska ma nadzieję na osiągnięcie jeszcze przed końcem bieżącego roku porozumienia politycznego w sprawie zredukowania ilości gazów o efekcie cieplarnianym w przemyśle, transporcie i w gospodarstwach domowych. Jak zauważa AFP, recesja ekonomiczna w Europie sprawia jednak, że kraje Wschodu oraz Włochy mogą zakwestionować przyjęte już zobowiązania. W takim wypadku zmianie musiałoby ulec stanowisko europejskie na międzynarodowych negocjacjach klimatycznych przewidzianych w Kopenhadze na grudzień 2009 roku.
Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso wyraził w środę zaniepokojenie rozwojem sytuacji na Ukrainie. Barroso stwierdził, że polityczny kryzys na Ukrainie jest bardzo poważny. Potrzebujemy Ukrainy ustabilizowanej politycznie, utrzymującej kurs zbliżający ten kraj ku Unii Europejskiej, powiedział Barroso. Mówi Paryż RFI. W Genewie rozpoczęła się konferencja pod patronatem Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w sprawie konfliktu rosyjsko-gruzińskiego. Do bezpośredniego spotkania delegacji gruzińskiej z rosyjską nie doszło. Odbyły się tylko 2 oddzielne spotkania z przedstawicielami OBWE. W jednym uczestniczyli Rosjanie i delegacja Abchazji, w drugim Gruzini. Dyskusje w Genewie stanowią pierwszą próbę rosyjsko-gruzińskich kontaktów dyplomatycznych od czasu sierpniowej wojny. Nie powinniśmy się śpieszyć, potrzeba będzie sporo czasu i cierpliwości, powiedział sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon po wtorkowej kolacji z Bernardem Kushnerem, podczas której omawiano przygotowania do negocjacji. Europejczycy pod presją Moskwy zgodzili się w zasadzie na udział w rozmowach przedstawicieli separatystycznych regionów gruzińskich, które ogłosiły niepodległość, ale tylko na obecność w grupach roboczych, gdy będą omawiane konkretne problemy, jak na przykład losy przesiedlonych. Gruzja oskarżyła Rosjan o łamanie postanowień o zawieszeniu broni. Gruzińska telewizja Rustavi 2 poinformowała, że Rosjanie z terenu Abchazji ostrzelali w nocy z wtorku na środę z granatników gruziński posterunek policji w miejscowości Ruki. Gruzini oskarżyli też Rosjan o naruszenie przez wojskowy helikopter gruzińskiej przestrzeni powietrznej w rejonie Sida. Mówi Paryż RFI. We Francji skandal i poruszenie wśród klasy politycznej oraz najwyższych szczebli władzy. Przed wtorkowym meczem towarzyskim Francja-Tunezja, rozegranym na Stade de France w Saint-Denis, została wygwizdana marsylianka. Hymn francuski kibice pochodzenia północnoafrykańskiego wygwizdali po raz trzeci. Po raz pierwszy gwizdy zagłuszyły marsyliankę w roku 2001 przed meczem Francja-Algieria, po raz drugi przed rokiem przed meczem Francja-Maroko. We wtorek wieczorem hymn francuski został zagłuszony po raz trzeci. Gwizdy na trybunach otworzyły kolejny etap dyskusji o integracji imigrantów z Magrebu. Prezydent Nicolas Sarkozy oświadczył, że to był prawdziwy skandal i wezwał do Pałacu Lizejskiego szefa Francuskiej Federacji Piłki Nożnej i wyraził ubolewanie, że nie zdecydował się on na natychmiastowe odwołanie meczu. Bernard Laporte, francuski sekretarz stanu do spraw sportu, zasugerował, by narodowa reprezentacja Francji już nigdy nie grała z reprezentacjami państw Magrebu na Stade de France. W tej sprawie wypowiedziała się dość zabawnie sekretarz francuskiej partii komunistycznej Marie-Georges Buffet. Stwierdziła ona mianowicie, że gwizdy są znakiem cierpienia biednych imigrantów, którzy nie czują się u siebie. Głos zabrał szef skrajnej prawicy Jean-Marie Le Pen, którego partia nie liczy się już zupełnie we Francji, by stwierdzić, że gwizdy podczas marsylianki świadczą o, cytuję, rasizmie antyfrancuskim. Mówi Paryż, RFI, dowództwo wojsk amerykańskich w Iraku poinformowało, że jeden z przywódców Al-Kaid w Iraku, numer 2, w tej siatce terrorystycznej został zabity podczas operacji w Mosulu. Zabitego zidentyfikowano jako Marokańczyka Abu Kwazraha Wel Abu Sare, szefem irackiej Al-Kaidy w północnej części Iraku. Został on w czerwcu 2007 roku, był powiązany z przywódcami Al-Kaidy w Afganistanie i Pakistanie. Według Stanów Zjednoczonych Abu Sara był w irackiej Al-Kaidzie zastępcą jej szefa Abu Ayuba al-Masriego, znanego także jako Abu Hamza al-Muhadżir. Mówi Paryż, RFI. Podczas strzelaniny pomiędzy oddziałami kambodżańskimi i tajlandzkimi zginął w środę jeden żołnierz kambodżański, co najmniej 3 zostało rannych. Strzelanina wybuchła na spornym odcinku granicy między obu krajami w pobliżu świątyni Preh Vihar, do której roszczenia zgłaszają obie strony. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Tajlandii wezwało obywateli tego kraju do niezwłocznego opuszczenia Kambodży. Szef dyplomacji Tajlandii dodał, że przygotowany jest plan ewakuacji. Preah Vihar, świątynia z XI wieku, położona na szczycie wzgórza na wysokości 525 metrów, od dziesięcioleci jest przedmiotem sporu tajlandzko-kambodżańskiego.
Włoski pisarz, 29-letni Roberto Saviano, autor powieści Gomorra, cieszącej się wielkim sukcesem i przeniesionej na ekran przez reżysera Matteo Garrone, nosi się z zamiarem opuszczenia Włoch. Jak powiedział w wywiadzie dla dziennika La Repubblica, marzy o normalnym życiu, o widywaniu swych bliskich bez strachu o nich i o spacerach bez policyjnej eskorty. Od 2 lat Roberto Saviano ukrywa się przed Camorą, mafią neapolitańską, która zagroziła, że go zgładzi przed Bożym Narodzeniem. Przerzucany jest przez karabinierów z jednych koszar do innych i ciągle lęka się zamachu na swe życie. Gomorra, wydana po raz pierwszy w 2006 roku, została przetłumaczona na 42 języki. Tylko we Włoszech sprzedano ją w 1 200 000 egzemplarzy. Filmowa adaptacja książki zdobyła Grand Prix na ostatnim festiwalu w Cannes i jest włoską kandydatką do Oscarów. Gomorra to opowieść o tym, jak mafia, trudniąca się przemytem, handlem narkotykami, szantażem i grabieżą, stopniowo zawładnęła całym regionem Neapolu. By zebrać materiały do swojej książki, Saviano zatrudnił się w fabryce tekstylnej i w firmie robót publicznych, które znajdują się pod kontrolą mafii. Wyrok śmierci na włoskiego pisarza wydany został według źródeł policyjnych przez klan Casalesi, który odpowiedzialny jest m.in. za śmierć 6 imigrantów afrykańskich zastrzelonych w zeszłym miesiącu w Castelvetturno koło Neapolu. Robert Saviano stał się we Włoszech symbolem walki ze zorganizowaną przestępczością. Wielu polityków apeluje do społeczeństwa o wyrażenie solidarności z prześladowanym pisarzem. Była minister Giovanna Melandri nazwała Camorę jednym z najgorszych nowotworów, na jakie cierpią Włochy.
Mówi Paryż RFI. Zapraszamy do wysłuchania przeglądu prasy. Anna Bernhardt i Piotr Rosochowicz.
Czołówki dzisiejszych gazet koncentrują się przede wszystkim na codziennych troskach francuskich rodzin. Zacytujmy kilka tytułów. Jak Francuzi dają sobie radę w czasach kryzysu? Bezrobocie będzie szło w górę do 2010 roku. Przemoc w szkołach już w wieku 6 lat dzieci terroryzują innych. Francuzi solidarni z mieszkańcami biednych krajów. Tylko jeden z dzienników wybił na pierwsze miejsce wielki amerykański zakręt. Czasami kryzys jest konieczny, by ludzie zobaczyli ewidentne rzeczy, których przez lata nie dostrzegali, uważa brytyjski premier Gordon Brown, który paradoksalnie przyczynił się w dużej mierze do jedności Europy w trudnej sytuacji finansowej. Był gwiazdą w Pałacu Elizejskim, gdzie przywódcy Eurolandu debatowali w niedzielę nad kryzysem. Na tym forum właśnie zaproponował, by wziąć przykład z brytyjskiego planu ratowania banków. Uznawany wcześniej za eurosceptyka, szef rządu w Londynie gra teraz pierwsze skrzypce w Europie, apelując o jedność i wspólne działanie, analizuje dziennikarz Pierre Coffret w La Croix. Przywódca Partii Pracy, który przez lata był ministrem skarbu Tony Blaira, marzy o nowym porządku w ekonomii świata. Powinniśmy stworzyć nowe zasady w świecie, gdzie kapitały krążą swobodnie, nie znając żadnych granic, uważa Gordon Brown, który, jak przypomina dziennikarz, wcześniej był wielkim orędownikiem rozwoju sektora finansowego w Londynie, co nastąpiło między innymi dzięki wprowadzeniu ulg podatkowych dla finansistów z City. Brown, uznawany za planetarnego strażaka, który gasi pożar z pieniędzy podatników, jest zarazem jednym z podpalaczy świata finansów, ironizuje Pierre Cochesse w La Croix. Europejskie rządy odblokowały 1700 miliardów euro na pomoc zagrożonym bankom, a ile dadzą dla ludu? Tym prowokacyjnym pytaniem Laurent Geoffrin rozpoczyna swój artykuł redakcyjny w Libération. Nie było pieniędzy dla bezrobotnych ani dla biedaków, a jakimś cudem znaleziono pieniądze dla bankierów. Zrobicie błąd, będziecie ukarani, popełniacie błędy systematycznie, przyjdziemy wam z pomocą. Taką ciekawą nauczkę można, według komentatora Libération, wyciągnąć z ostatnich decyzji Sarkozy'ego. Ekonomia w Europie jest zagrożona recesją ze wszystkimi negatywnymi konsekwencjami, przede wszystkim wzrostem bezrobocia. Trzeba być niewyobrażalnie upartym, by wierzyć, że liberalizm może być lekarstwem na chorobę, którą sam wywołał. Nie szczędzi słów krytyki komentator Libération. Obok na łamach dziennika znajdujemy ankietę przeprowadzoną wśród zwykłych Francuzów, właścicieli sklepików na głównej ulicy w Boulogne nad kanałem La Manche. Wszyscy niemal patrzą z niepokojem w przyszłość, obawiając się konsekwencji kryzysu i mają pretensje do Anglików, że już nie przyjeżdżają tu wydawać tyle pieniędzy, co wcześniej. Wobec kryzysu finansowego, podobnie jak i wobec Rosji, Europa ma szansę wyjść wzmocniona, uważa brukselski korespondent Le Figaro. Zarówno inwazja Gruzji, jak i załamanie na giełdach europejskich pozwoliło prezydentowi Sarkozy'emu działać jak lubi i potrafi najlepiej – szybko, energicznie i zdecydowanie. I chociaż nie wszyscy Europejczycy lubią ten styl bycia, to wielu przyznaje, że trudno sobie wyobrazić, jak Unia Europejska zareagowałaby bez prezydenta Francji u steru. Ale to nie tylko sukces jednej osoby, to sukces grupowy. Jeszcze za wcześnie mówić o wspólnym zarządzaniu ekonomią europejską, ale po pierwszych nieudanych zresztą indywidualnych próbach wyjścia z kryzysu, Europejczycy jednak się opamiętali i zaczęli działać. Wspólnie, uważa jeden ze specjalistów pracujący w londyńskim Centre for European Reform. Oprócz Sarkozy'ego drugą gwiazdą ostatnich dni jest brytyjski premier, uważany jeszcze miesiąc temu za skończonego politycznie. Prezentując plan ratowania banków brytyjskich i przekonując Europejczyków do przyjęcia podobnego projektu w całej Unii, Gordon Brown już się nie jawi jako eurosceptyk i działa w ekipie europejskiej. Podobnie zresztą jak i Angela Merkel, mająca wcześniej tendencję do traktowania kryzysu jako sprawy amerykańskiej, jednak pospieszyła się i wskoczyła do dobrego pociągu. Na spotkaniu w Brukseli trzeba będzie jednak ten plan, zaakceptowany przez trzy mocarstwa europejskie, przepchnąć na forum ogólnym i przekonać do niego 27 przywódców. Kryzys finansowy i wspólne działania polityków europejskich mogą też przynieść rozwiązanie w sprawie traktatu lizbońskiego. Kryzys jest najlepszą reklamą dla konieczności wprowadzenia silnej prezydencji i zacieśniania współpracy, uważa korespondent Le Figaro. Być może Irlandczycy zadadzą sobie teraz pytanie, czy chcą nadal ryzykować w pojedynkę. Ma nadzieję jeden z bardziej wpływowych komisarzy europejskich. Odstraszającym przykładem jest też Islandia, zmuszona zwrócenie się o pomoc do Międzynarodowego Funduszu Walutowego i rosyjskiego skarbu. Oprócz spraw związanych z kryzysem przed przywódcami Unii Europejskiej stoi też pytanie, co zrobić z Rosją. Czy upierać się przy nienaruszalności granic, czy pogodzić się z faktami i dyskutować o podziale Gruzji. Czy plan europejskiej regulacji rynków się sprawdzi? Nie wiadomo. Ryzyko recesji w Europie nadal istnieje, a to może mieć katastrofalne skutki dla jedności wspólnoty, ale to już będzie problem następnej prezydencji, podkreśla Jean-Jacques Mevel w Le Figaro.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Komentarz wstępny w Le Monde zatytułowany jest: A tymczasem w Haiti... Po to, aby zapanować nad ogólnoświatowym kryzysem finansowym, największym od roku 1929, finansiści na całej planecie zaczęli żonglować miliardami dolarów. Państwa zadłużają się, banki oddychają z ulgą, a światowe giełdy powoli stają na nogi. Ilość pieniędzy angażowanych przez państwa w ratowanie banków przyprawia o zawrót głowy. Tymczasem, jak podają organizacje pozarządowe, aby całkowicie wyeliminować z powierzchni ziemi klęskę głodu czy niedożywienia, na które cierpią 923 miliony ludzi na całej naszej planecie, wystarczyłoby przeznaczyć jedynie 30 miliardów dolarów rocznie. Czyli nikły procent amerykańskiego planu ratowania finansów, innymi słowy, zupełny drobiazg. Obchodzony 16 października Światowy Dzień Wyżywienia i Żywności przypada w momencie wielkiego kryzysu finansowego. Tym mocniejszy jest sygnał wysyłany do naszych sumień. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych obserwowany ostatnio gwałtowny wzrost cen produktów rolnych i paliw spowodował w upływającym roku wzrost liczby ludzi głodujących o 75 milionów. Pomimo wzrostu światowej produkcji produktów zbożowych, rynki rolnicze nadal są bardzo napięte, a eksperci spodziewają się kolejnych kryzysów żywnościowych. Co 5 minut umiera gdzieś na świecie z przyczyn niedożywienia jedno dziecko. Stowarzyszenia walczące z głodem mają jednocześnie kłopoty ze zbieraniem funduszy i środków do walki z tą plagą. Czyż nie kontrastuje to z szybkością, z jaką nagle rządy znalazły fundusze na ratowanie banków? Leczenie dziecka źle żywionego kosztuje około 60 dolarów rocznie. Fundusze na to przeznaczane pozwalają tymczasem na leczenie jedynie 5% niedożywionych dzieci. 2400 km od Wall Street istnieje najbiedniejszy na naszej planecie kraj. W kwietniu trwały tam zamieszki na tle głodu. Od połowy sierpnia do połowy września kraj niszczyły cyklony, powodując jeszcze większą klęskę głodu i 800 ofiar śmiertelnych. Haiti, bo o nim to właśnie mowa, daleko od rynków światowych, umiera w milczeniu. Mobilizacja trwała na świecie jedynie wtedy, gdy światowe media mówiły o problemach. Nadszedł czas, pisze w zakończeniu komentarza wstępnego Le Monde, aby świat po bankructwach finansowych zajął się trochę bankructwem moralności.
RFI, la radio du monde.
Euronet, RFI z Paryża. Anna Rzeczycka.
Po strachem Oceanu Indyjskiego stali się w ostatnich latach piraci siejący terror wśród załóg statków, jachtów i zbijający na okupach gigantyczne fortuny. Stan zagrożenia statków handlowych i pasażerskich osiągnął taki poziom, że 10 krajów europejskich postanowiło przeprowadzić szeroko zakrojoną operację lotniczą i morską na najniebezpieczniejszych wodach naszej planety u wybrzeży Somalii. Akcja ta, zaplanowana na niedawnym posiedzeniu ministrów obrony w Deauville, powinna skomplikować życie piratom, chociaż nie należy się spodziewać, że położy ona kres ich kryminalnym procederom. Do czynu wzywa także Rada Bezpieczeństwa ONZ-u, która namawia do zwalczania piractwa, jeśli to konieczne, z użyciem siły. Według Międzynarodowego Biura Morskiego w Zatoce Aden i na Oceanie Indyjskim od stycznia 2008 roku zaatakowanych zostało 60 statków. Zdarzało się, że w ciągu jednego dnia bandytom udało się ograbić aż 4 jednostki. W rękach piratów somalijskich znajduje się obecnie 11 statków, w tym ukraiński Fajna z ładunkiem 33 czołgów, broni i amunicji na pokładzie. Ładunek ten według US Navy przeznaczony był dla Sudanu. Porywacze żądają 20 milionów euro za zwrot Fajny i jego załogi. Zatoka Aden przy wybrzeżach Somalii to miejsce wybitnie strategiczne. Przepływa tędy od 20 do 30 tysięcy statków rocznie, w tym wiele tankowców z Zatoki Perskiej, a także sporo statków rybackich, m.in. francuskich i hiszpańskich. Nie jest to jedyna strefa, w której grasują piraci. Admirał Laurent Merer, były dowódca marynarki na Oceanie Indyjskim, autor książki Le Préfet de la Mer, wymienia jeszcze kilka innych, równie niebezpiecznych miejsc.
Dans le détroit de Malacca, en Azji du Sud-Est, route obligée de nombreux cargos.
Główne strefy, w których działają piraci, to regiony cieśniny Malakka w Azji Południowo-Wschodniej, gdzie znajduje się trasa łącząca Singapur i Malezję z Indonezją, Somalia, o której dużo się mówi, Zatoka Gwinejska, gdzie znajduje się wiele platform naftowych. Czwarta strefa to Antyle, Morze Karaibskie, północne wybrzeże Ameryki Południowej. To tradycyjne strefy, w których prosperuje dzisiaj piractwo.
Pour l'instant, c'est la mer des Antilles, la mer des Caraïbes, les côtes nord de l'Amérique du Sud. Voilà des zones bien traditionnelles où aujourd'hui la piraterie continue de prospérer.
Armia francuska dysponująca bazą w Djibouti znajduje się w pierwszej linii wojny z piratami. Musiała w ostatnim czasie interweniować kilkakrotnie. Najgłośniejsza stała się przeprowadzona przez nią w kwietniu operacja odbicia zakładników z luksusowego jachtu Le Ponant. W ubiegłym miesiącu komandosi francuscy oswobodzili parę swych rodaków, żeglarzy, konwojujących jacht Le Carré d'As. Piraci atakują statki na ogół zawsze w ten sam sposób. Wypływają na morze na sporej jednostce, którą traktują jak statek matkę. Gdy wypatrzą cel napaści, spuszczają na morze lekkie motorówki, transportujące grupy po 4-5 ludzi uzbrojonych w kałasznikowy i miotacze rakiet. To one przypuszczają atak na przepływające statki. A kim są porywacze? Admirał Merer.
Les pirates, ce sont d'abord des marins pêcheurs, hein, ce sont les hommes de la côte, ce sont ceux qui savent aller en mer avec des embarcations. Et au début, ce sont
piraci to przede wszystkim rybacy, ludzie żyjący na wybrzeżu, ci, którzy potrafią wypłynąć na morze na łodziach, a także ci, którzy na początku utrzymywali się ze zbierania tego, co znajdowali na brzegu. Stopniowo, dzięki zgarniętym okupom i zagrabionym pieniądzom, zmodernizowali swe metody. I chociaż nie ma żadnych badań na ten temat, to wiadomo, że kontrolę nad nimi przejęli ludzie potężniejsi, którzy rozwijają ten biznes po swojemu. To prawda, że obraz pirata należy trochę do mitu, do naszych dziecięcych wyobrażeń, czarnobrody, kapitan Huck. Piratów otaczało coś w rodzaju sympatii, z której coś jeszcze w nas zostało. Dzisiaj jednakże obraz ten zmienia się i jasne jest, że piraci to zwykli przestępcy.
Mais de fait, aujourd'hui, cette image n'est plus là et ce sont en réalité effectivement des malfrats.
Wysłanie jednostek europejskich na najbardziej niebezpieczne wody naszej planety to z pewnością dobry pomysł. Nie rozwiąże to jednak problemu do końca, bo jak mówi admirał Merer.
Problem
piractwa morskiego ma swe korzenie na ziemi. Oznacza to, że jego rozwiązanie znajduje się także na ziemi. Musimy rozwiązać problem baz pirackich, problem policji wzdłuż brzegów Somalii i na jej wybrzeżach. Prawdziwa walka z piractwem musi mieć na celu przywrócenie w tym kraju praworządności, co pozwoliłoby jego mieszkańcom utrzymywać się nie z rabunku statków, lecz z uprawy ziemi czy połowu ryb. Nie zapominajmy, że nie jest to ziemia bez wartości, jest w niej wiele bogactw, które mogą być pożytkowane przez mieszkających tam ludzi.
O piractwie na morzach mówił francuski admirał Laurent Merer.
RFI, Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę. Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolicy Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach Świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny tom serii.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/po polsku.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde. A
Aktualności muzyki poważnej. Stefan Rieger.
Nie ma zapewne zwinniejszego i bardziej giętkiego smyka pośród licznych czeladników francuskiej szkoły wiolonczeli jak Jean-Guyen Queyras. Niewielu też dorówna mu wszechstronnością, gdyż od lat żegluje z wdziękiem między Scyllą baroku a charybdą współczesności, nie pomijając tego, co pomiędzy. Niewiele też we Francji równie wyrazistych, co zarazem elastycznych i miłych dla ucha fenomenów pianistycznych jak Alexandre Tarot, potrafiący nadać tyleż muzykalnej wiarygodności, co i osobistości. Z tego wdzięku dziełom z pozoru oddalonym o lata świetlne, lecz ilustrującym w istocie wciąż to samo. Wysiłek geniusza przetwarzającego dostępną mu materię oraz ciągłość inspiracji od Couperena, Rameau i Bacha poprzez szczególnie bliskiego mu Chopina po Debussy'ego i Poulenca. Spotkanie Queyrasa i Tarot w owym repertuarze granicznym, gdzie kanony tradycji podmywane są przez fale szczodrobliwego jeszcze modernizmu, zanim przeleciał w fazę kalkulacji, musiało zatem stworzyć nową jakość. Ich giętkość i wrażliwość w sonatach wiolonczelowych Debussy'ego i Poulenca, wzbogaconych o garść drobiazgów na płycie wydanej przez Harmonia Mundi, czynią zaiste cuda. Posłuchajmy prologu. Z sonaty Debussy'ego grają Queyras i Tarot.
Thank you.
RFI, la radio du monde.
Paryskie aktualności teatralne w opracowaniu Agnieszki Kumor.
Plakat tegorocznego festiwalu jesiennego autorstwa japońskiego artysty plastyka Ryoji Ikedy wyobraża twarz ludzką. Dokładniej rzecz biorąc, jest transkrypcją graficzną kodów genetycznych mężczyzn i kobiet. Zwykły śmiertelnik nie jest w stanie ich odczytać, a nawet gdyby umiał, cóż z tego, skoro jest zagadką sam dla siebie. To, co widzimy, jest tym w istocie, wydają się mówić organizatorzy festiwalu jesiennego, ale czy umiemy to odczytać? Na szachownicy Europy przybyły nowe pola, czy rozumiemy władające nimi reguły gry? Festiwal jesienny w Paryżu odbywa się już po raz 37. Jego program jest o wiele mniej enigmatyczny niż artykuł programowy jego dyrektora Alana Krombeka. Ogółem 50 propozycji artystycznych z takich dziedzin jak plastyka, instalacje, wideo, performance, muzyka, teatr, film, taniec. W swym centrum stawia człowieka i jego dzieło. Świat, jakim jest w istocie, bez zasłon, masek, kurtyn w swym często tragicznym wydaniu. Festiwal odbywa się w tym roku we współpracy z Europejskim Sezonem Kulturalnym we Francji. Od roku 1986 Festiwal Jesienny współpracuje regularnie z Christianem Boltanskim, francuskim artystą plastykiem, urodzonym w roku 1944 w Paryżu. W Maison Rouge, fundacja imienia Antoine'a de Galberta, przy bulwarze de la Bastille zorganizowana została wystawa jego dzieł zaprezentowanych 3 lata temu w galerii Mariana Goodmana w Paryżu. Les Archives du Cœur, archiwa serca. Instalacje i nagrania wideo oscylują wokół bicia serca artysty i zdjęć jego twarzy, od buzi 6-letniego dziecka po oblicze 60-letniego mężczyzny. Kim jesteś? Pyta jedno z dzieł. W specjalnej kabinie zwiedzający mogą wsłuchać się w rytm bicia własnego serca. Do Paryża zaproszone zostały spektakle takich twórców teatru jak Guy Cassier z Belgia, Trylogia Władzy, Orisa Hirata, Japonia, Tokyo Notes, Simon McBurney, Wielka Brytania, A Disappearing Number, Christoph Martaler, Niemcy, Platz Mangel, Teatr Sfumato, Margarity Mladenowej i Iwana Dobczewa, Bułgaria, Trylogia August Strindberg, Bela Pinter, Węgry, Opera Chłopska, Christian Schiaretti, Francja, Coriolan, Francesco Sframelli i Carlo Secchi, którzy zrealizowali 2 sztuki włoskiego autora Spiro Simone. Luc Bondy, Szwajcaria, druga puławka miłości Marivaux kończy ten program. Festiwal jesienny bardziej niż kiedykolwiek wierny jest swym założycielskim ideom, spotkaniu kultur i dyscyplin, poszukiwaniom, wymianie doświadczeń, zdobywaniu jak najszerszej publiczności bez uszczerbku dla artystycznego poziomu prezentowanych wydarzeń. Warto podkreślić, że muzyczną część festiwalowego programu współfinansowały władze Landu nad Renią Północnej Westfalii. Usłyszymy dzieła Gerarda Pessona, Bernda Aloisa Zimmermana, Janisa Xenakisa, Ravela, Skriabina, Prokofiewa, Messiana w wykonaniu artystów francuskich, niemieckich, austriackich, hiszpańskich. I wreszcie taniec. Zobaczymy spektakle Mathilde Monnier, Deborah Hay, Borisa Szarmaca, Kateriny, Sagnia, Hiroaki, Umedy i innych. Festiwal jesienny potrwa do 21 grudnia 2008 roku. Całość programu 37. Festiwalu Jesiennego znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.rfi.fr/popolsku.
RFI, Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Rogatki paryskie. Katarzyna Zawicka.
Najbliższy tydzień i jeszcze kilka dni następnego upłynie nam pod znakiem sztuki. Od 16 do 26 października mamy jesienne targi sztuki w Espace Otay w 16 dzielnicy Paryża. Jest to jeden z najstarszych salonów stolicy francuskiej. Po raz pierwszy został zorganizowany w 1903 roku z inicjatywy belgijskiego architekta Franza Jourdaina i kilku jego przyjaciół. Przyświecał im cel zbożny, bo z jednej strony chcieli ułatwić start młodym artystom, z drugiej przybliżyć szerokiej publiczności nowe tendencje, na przykład impresjonizm. Wystawiają na nim swe dzieła nie tylko malarze, ale i rzeźbiarze, fotograficy, rysownicy, dekoratorzy, scenografowie. Targi 1905 roku uważa się za początek fowizmu. Wystawiało na nich swe dzieła bardzo wielu artystów, którzy później weszli na stałe do historii sztuki. Warto przypomnieć, że to tu właśnie w 1920 roku Charles de Gaulle, wówczas kapitana, później generał i prezydent Francji, spotkał swą przyszłą żonę Yvonne Vandru. Ale niech zachętą do odwiedzenia salonu pozostaną raczej prezentowane na nim dzieła sztuki, a nie historie miłosne, nawet na najwyższym szczeblu. Drugi salon, na który chcę dziś Państwa zaprosić, to Vive Nature, czyli targi ekologicznego rolnictwa. Organizowane po raz 29 są znakomitą okazją skosztowania produktów ekologicznych, czyli takich, jakimi żywili się nasi dziadkowie. W tym roku po raz pierwszy odbywać się będą w Wielkiej Hali w La Villette od 17 do 20 października. Wystawcami na nich są zarówno producenci, jak i przetwórcy produktów biologicznych. Będziecie więc mogli tu Państwo spróbować nie tylko jak smakują prawdziwe warzywa, zboża, owoce, miód, mleko, ale i chleb pieczony z prawdziwej mąki, oliwa, makaron, czekolada, ciastka, wina. Lista jest długa, w tym roku jeszcze dłuższa niż zwykle, bo większa powierzchnia pozwoliła na zaproszenie znacznie większej liczby wystawców. Poza produktami spożywczymi znajdziecie tam Państwo również kosmetyki, środki czyszczące, papeterie, wyroby rzemieślnicze. Jak zwykle na tego typu spotkaniach odbędą się liczne warsztaty, pokazy i wykłady. Osobne miejsce poświęcone będzie pracy nad własnym ciałem, zarówno w sensie fizycznym, na przykład ćwiczenia na osiągnięcie płaskiego brzucha, jak i w sensie psychicznym i intelektualnym, na przykład jak ćwiczyć pamięć. Zamiast proponować przechowalnię dla dzieci, organizatorzy zdecydowali się zaprosić je na specjalne warsztaty, gdzie w sposób zabawny i przystępny pokażą im na przykład, jak ważne jest odzyskiwanie surowców wtórnych. Przewidziano również warsztaty twórcze dla dzieci, gdzie będą one mogły pod okiem instruktorów rozwinąć swe artystyczne fantazje. Niedaleko od Vive Nature odbiega salon Paris Fermier, który odbędzie się również od 17 do 20 października w Espace Champéret. I tu również znajdziecie Państwo produkty pochodzące z darów Matki Natury, wytwarzane przez regionalnych producentów. Największą atrakcją tego spotkania będą pokazy kulinarne. Będziecie Państwo mogli przekonać się na własne oczy, jak się robi pierś kaczki lakierowaną migdałowym nugatem albo chrupiące nogi prosięcia w palonych orzechach laskowych. I tu również przewidziano warsztaty dla dzieci w dni powszednie dla grup zorganizowanych, a w weekend dla osobników indywidualnych. I jeszcze dwa salony rodzinne. Obydwa odbywają się od 17 do 19 października. Pierwszy to Salon Baby w paryskim Parc Floral. Przeznaczony jest dla młodych lub przyszłych rodziców, którzy tu za jednym zamachem będą mogli poznać i nabyć drogą kupna wszelkie produkty niezbędne do pielęgnacji i opieki nad niemowlakiem. Kosmetyki, meble, wózki, zabawki. Również przyszłe matki znajdą tu coś dla siebie. Przede wszystkim odpowiednie do stanu odmiennego ubrania. Będą też pokazy dla dorosłych i pracowni dla dzieci. Ostatni salon w tym tygodniu to salon weselny w Carousel du Louvre. Jest to kolejny salon przeznaczony dla przyszłej młodej pary, zwłaszcza dla tych narzeczonych i ich rodzin, którzy życzą sobie to wielkie wydarzenie uczcić z wielką pompą i rozmachem. Tam dowiedzą się, co trzeba zrobić, żeby stanąć na wysokości zadania.
RFI, la radio du monde.
Książki i autorzy. Magazyn literacki RFI. Sylwia Gibbs.
Trzeci fragment.
francuski laureat literackiej Nagrody Nobla, 68-letni Jean-Marie Gustave Le Clézio, jest podróżnikiem, miłośnikiem Konrada i Stevensona, obywatelem Francji, Wyspy Mauritius i świata. Zadebiutował w 23 roku życia powieścią pod tytułem Protokół, Le Procès Verbal i od razu otrzymał Nagrodę Renaudot, ale nie zagrzał miejsca w paryskim środowisku literackim. Tak jak postaci jego 30 książek, Le Clézio czuje się spadkobiercą przeszłości, w której ludzie przenosili się z miejsca na miejsce, ponieważ nic do nich nie należało. Zapada noc, a wraz z nią pojawia się wspomnienie koczowników, ludów morza i pustyni. Czytamy w opowiadaniu zatytułowanym Chercher l'aventure, szukanie przygody, z wydanego niedawno zbioru Cœur brûle et autres romances. Serce płonie i inne romanse. Zaakceptować codzienność, czy wyruszyć w nieznane. Zrezygnować z marzeń, czy ryzykować utratą bezpieczeństwa. Le Clézio, podobnie jak Laila w powieści Le Poisson d'Or, Złota Rybka, Nour i Lala w powieści Pustynia, Désert, Jan w powieści Révolution, Rewolucje, wyrusza w inicjacyjne podróże do Tajlandii, Meksyku, Panamy, gdzie przez 4 lata uczył się języka i obrzędów Indian, na Saharę Zachodnią, gdzie spotkał swoją przyszłą żonę Jemię z wędrownego plemienia Tuaregów. Pierwszym spotkaniem z innym i bezmiernym była jednak dla niego czarna Afryka, którą odkrył w dzieciństwie. Le Clézio opisał to wstrząsające doświadczenie 2 razy w powieści Onicza, wydanej w 1991, z punktu widzenia 8-letniego chłopca i 14 lat później w autobiograficznej książce pod tytułem L'Africain, Afrykańczyk, poświęconej ojcu. Le Clézio, senior, był lekarzem, który wolał leczyć ludność Nigerii i Kamerunu niż bogatą klientelę w Nicei, gdzie została jego rodzina. W 1948 sprowadził jednak żonę i dzieci do Afryki. Le Clézio junior uświadamia sobie po latach, że te 2 spotkania z ojcem i czarnym lądem zadecydowały o genezie jego osobowości i pisarstwa.
Dziś istnieję, podróżuję, zakorzeniłem się gdzie indziej, ale czas spędzony niegdyś w Afryce przenika mnie bezustannie jak ulotna substancja krążąca między ścianami rzeczywistości. Pisząc, zrozumiałem, że to nie tylko pamięć dziecka, niesłychanie dokładna, gdy w grę wchodzą doznania, zapachy, smaki. Jest to również pamięć poprzedzająca moje narodziny, pamięć nadziei i lęków mojego ojca. Pamięć jego samotności i rozpaczy.
Zakorzeniając się to tu, to tam, Le Clézio zbudował dzieło literackie z mitów i marzeń różnych kultur i naszkicował poetycki atlas świata, tak egzotyczny, że łatwo go sobie wyobrazić jako imigranta z trzeciego świata. W istocie Le Clézio jest potomkiem białych imigrantów z Wielkiej Brytanii i Francji, którzy spotkali się na wyspie Mauritius, kiedy jeszcze była kolonią raz francuską, raz brytyjską. Jego przodkowie ze strony matki mówili w dodatku po bretońsku. Autor Urani powiedział dziennikarzom w Sztokholmie, że naprawdę czuje się u siebie na wyspie Mauritius. Noblista nazwał język swej twórczości metysem. Podkreślił, że do francuszczyzny wkład wniosły i nadal wnoszą kultury całego świata i przedstawił własną, rzadką we Francji, wizję równości kultur.
La culture française est aussi importante, aussi essentielle.
Kultura francuska jest tak samo ważna, tak samo istotna jak inne kultury świata. Myślę, że jest to koncert, w którym każdy instrument ma swoją partię do odegrania. Każda kultura ma prawo do własnego miejsca w kulturze świata. Język francuski, ale także język hiszpański. Żadna kultura nie powinna dominować nad innymi. Wszystkie są podobne do rytmów, do melodii, które docierają do nas z całego świata i mieszają się między sobą. Jest to głęboko przywiązany do wieloetniczności, a język francuski jest metysem, praktykuje wieloetniczność. To prawda, że przekaz literatury w językach angielskim i francuskim jest łatwiejszy niż literatury w języku kreolskim albo hinduskim. To prawda, ale na tym polega użyteczność pracy tłumacza. Musimy podkreślać, że spotkanie kultur jest absolutnie konieczne. Mamy wybór między wielokulturowością a wojną. Wybierzmy wielokulturowość.
Tak brzmi przesłanie francuskiego laureata literackiej Nagrody Nobla, który mówi po angielsku i hiszpańsku równie biegle jak po francusku. Wykłada na Uniwersytecie w Albuquerque w Stanach Zjednoczonych, a w najbliższym czasie znów planuje podróż do Afryki, aby tam napisać książkę o poecie polityku Leopoldzie Senghorze.
Na francuskim rynku księgarskim ukazała się w październiku najnowsza powieść J.M.G. Le Clézio pod tytułem Ritournelle de la faim, refren o głodzie. Powieść historyczna i autobiograficzna, której akcja rozpoczyna się w 1930 roku w Paryżu, a bohaterką jest młoda Ethel, matka autora.
Języka francuskiego.
L'affaire du coffret. 31e.
Marie-Ange przekonała mnie. Skoro Nadia zostawiła mi ten magnetofon, to nie brała udziału w kradzieży. Postanowiłem przesłuchać uważnie wszystko jeszcze raz. Ustalę chronologię od mojego przylotu do Paryża. Nagranie z lotniska.
Samedi 2 novembre, mon retour à Paris.
À la porte 4.
Alors Lucas, un taxi, vous êtes d'accord?
D'accord.
L'aéroport de Paris informe you and declines the
nearest port city.
Nadia?
Ah, tu es là? Salut. Lucas, je vous présente Jean-Pierre, mon collègue.
Enchanté.
Non, c'était Terminal F.
Więc Jean-Pierre, który pracuje w Hotel des Arts, przyjechał po Nadię na lotnisko. Zaskoczył tym Nadię. Tu es là? Nadia przedstawiła go Jean-Pierre, mon collègue. Kolega, a przecież to narzeczony. A propos lotniska... Przez tę historię muszę przełożyć mój bilet powrotny do Warszawy. Bonjour, je m'appelle Luca Brunatne. Voilà, mon billet d'avion le 28 novembre, ça ne va pas.
Vous voulez partir quand?
Oh, je ne sais pas.
Voyons, si vous ne savez pas, je ne peux pas changer le billet.
Trois semaines?
Vous voulez partir dans trois semaines? Désolé, vous ne pouvez pas partir mardi 17, le vol est complet. Mercredi 18, ça va?
D'accord.
Très bien. Voilà votre billet.
Merci.
Je vous en prie.
Nie bardzo miły ten facet.
Voyons, si vous ne savez pas, je ne peux pas changer le billet.
Vous ne savez pas, to znaczy nie wie pan, ale je ne peux pas.
Je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent.
Ah, czasownik móc, pouvoir. Jego ton przypomina mi coś.
Je vous en prie.
Enchanté.
Lodowaty jak enchanté Jean-Pierre'a na lotnisku. Ale wcale nie było mu miło. Był wściekły. Chyba między nim a Nadią wcale nie jest tak dobrze.
A suivre.
L'affaire du coffret jest produkcją Radio France International. Tekst Katia Ingman. Muzyka Iro Rantala. Realizacja Jean-Pierre Chevillard i Masza Schwarz. Z głosem Piotra Siewkiewicza w polskiej wersji.
wszystko w naszej audycji. Dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej. Do usłyszenia.
Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon +33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.